przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza, z najemnikami w łodzi poszli za nim. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
W odpowiedzi na Boże Słowo wyznajmy teraz z całym chrześcijańskim Kościołem naszą wiarę. Chrześcijanie, w co wierzycie?
Wierzymy w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzymy w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot odwieczny. Amen.
Usiądźcie proszę.
Słuchajcie, normalnie nie byłoby tego tematu, ale skoro wielcy teologowie widzą ten temat w tym urywku, teologowie, którym pięknie dorastam, czemu nie? Tak więc proszę, otwórzcie jedenasty rozdział drugiej królewskiej i jako, że upłynęło już kilka ładnych miesięcy od ostatniego kazania z pierwszej królewskiej, dlatego przeczytajmy pierwsze trzy wersety również, z których już było kazanie. Ja powiedziałem pierwsze? Druga królewska. Druga królewska, 11 rozdział. Druga królewska, 11 rozdział. A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, Achazjasz, proszę nie mylić z Achazjaszem z pierwszego rozdziału, dlatego że królowie północy i południa bardzo często nazywali się tak samo. To jest Achazjasz z Judy. A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską. Lecz Jehoszeba, córka króla Jorama, siostra Achazjasza, zabrała Joasza, syna Achazjasza, wykradła go spośród synów królewskich, przeznaczonych na śmierć i umieściła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym w świątyni i w ten sposób ukryto go przed Atalią, tak iż uniknął śmierci. Następnie ukrywał się wraz z nią w świątyni Pana 6 lat, podczas gdy Atalia sprawowała rządy nad krajem. Lecz, pamiętacie, ta wielka cezura, wielka zmiana nadchodzi, lecz w siódmym roku, mieliśmy 6 lat, lecz w siódmym roku kapłan, tam nie ma słowa kapłan, nawiasem mówiąc, to jest trochę denerwujące, kiedy tłumacze za wszelką cenę próbują nas zbawić. Tutaj oczywiście jest jakaś drugorzędna kwestia, bez znaczenia, ale jednak po co, jeżeli tam nie ma tego słowa. To słowo pojawia, jego tytuł pojawia, powołanie pojawia się później dopiero. Lecz w siódmym roku kapłan Jehojada rozesłał wezwanie, zebrał setników straży przybocznej i gwardzistów, sprowadził ich do siebie, do świątyni Pana i zawarł z nimi przymierze. Odebrał od nich przysięgę w świątyni Pana i pokazał im królewicza, po czym dał im taki rozkaz. Taką rzecz macie wykonać. 1/3 z was, którzy obejmujecie w sabat służbę, niech pilnuje domu królewskiego. 1/3 przy bramie Sur, 1/3 przy bramie za gwardzistami. Trzymajcie straż przy domu kolejno. 2 oddziały z was, wy wszyscy, którzy zdajecie w sabat służbę, pilnujcie przybytku pańskiego przy królu. Otoczcie króla, każdy z bronią w ręku, ktokolwiek by podszedł do szeregów zginie, wy zaś będziecie przy królu, gdy będzie wychodził i gdy będzie wchodził. I 9 werset. I setnicy uczynili wszystko tak, jak im nakazał kapłan Jehojada. Mianowicie każdy wziął swoich ludzi, zarówno tych, którzy obejmowali w sabat służbę, jak i tych, którzy w sabat zdawali służbę i przybyli do kapłana Jehojady. Potem wydał kapłan setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które znajdowały się w świątyni Pana. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty nas pouczasz i zachęcasz. To dzięki Twojemu słowu oto staliśmy się nowym stworzeniem. I dzięki Twojemu słowu Ty dajesz nam wszelkie utrzymanie, tak abyśmy wytrwali aż do końca, abyśmy poprzez Twoje słowo zwycięsko okazali się zwycięzcy w obliczu wszelkich prób, abyśmy też posiedli mądrość i uniknęli samozniszczenia. Prosimy o Panie, zechciej teraz pobłogosławić łaskawie ten nieudolny wykład Twojego słowa. Amen. Tak więc, słuchajcie, ten urywek, zwłaszcza który się zaczyna, tak powiedzmy, od 5 wersetu, jest dość kłopotliwym urywkiem. Jest wiele rzeczy, które na pierwszy rzut oka, jak patrzycie, to wydaje się, że no, co tam może być tajemniczego, podczas gdy tam rzeczywiście w rzeczy samej jest kilka rzeczy, które może za jakieś 5000 lat Kościół w wierności Słowu będzie w stanie poznać. Może króciutko trzeba przypomnieć, chciałbym przypomnieć, co się wydarzyło w pierwszych 3 wersetach. Tak więc Atalię mamy, pamiętamy, córka Achaba. Słowo przedstawia ją jako córkę Omriego, choć był to jej dziadek. I oczywiście chodzi o to, że cały ród jest pod klątwą Bożą, ród Omriego. I widzieliśmy to już w wypadku właśnie tego Ahazjasza. Ahazjasz miał 22 lata, kiedy Jehu położył kres jego życiu i raptem królował w Jerozolimie 1 rok. 1 rok, miał 22 lata, a pamiętamy, Księga Kronik mówi, że miał 42 lata. I oczywiście o co chodzi? Dlaczego? Sprzeczność w Biblii, mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze, żadna sprzeczność, ale ponownie Księga Kronik datuje, czy liczy jego okres panowania od początku rządów Omriego. dlatego że Omri był pod szczególną klątwą Pana. Tak zresztą Gatalia jest tutaj przedstawiona jako córka Omriego. Tak więc Atalia przez długich 6 lat mordowała swoje dzieci. Pamiętacie kazanie? Matka kanibalka. Mordowała swoje dzieci i dzieci nie mają zbyt wielu przyjaciół na wyżynach władzy. Tak było wtedy, tak jest i teraz. Bestia, czyli władza państwowa, chce je odebrać dla siebie za wszelką cenę. Czyli ci, którzy są u władzy, chcą dzieci, właśnie udają się za dziećmi, aby je ukształtować, wyedukować, zabrać dla siebie albo zabić. I wydaje się im, bestii, że mają prawo dysponować zarówno ciałem, jak i duchem naszych dzieci. I przypominam, że nasz, wydawałoby się, konserwatywny prezydent nie tak dawno podpisał ustawę o in vitro. Tak więc Atalia ze swoim morderczym szałem wcale nie jest aż tak wyjątkowa, jakby nam się wydawało. I jak wiemy doskonale, i nasza ziemia spływa, dosłownie spływa krwią nienarodzonych dzieci. Ale, jak widzimy, nieuchronnie nadchodzi 7 rok, nadchodzi odpocznienie dla ludu, czas ucisku dobiega końca, ale podczas tych długich 6 lat, pamiętacie, coś jeszcze gorszego miało miejsce. 6 długich lat okupacji, która teraz, w 7 roku, w 4 wersecie, kończy się. Ten okres terroru w 4 wersecie, w pierwszych słowach się kończy. Ale co było jeszcze gorszego, oprócz rozlewu krwi? No jeszcze coś gorszego, to był czas zwątpienia i zamieszania. Pamiętacie? To był horror. To był prawdziwy horror. Oto wszystko na niebie i na ziemi wskazywało na to, że Atalia wybiła wszystkich potomków Dawida. Wszystko wskazywało, nie było żadnych przesłanek, aby myśleć, że choć jeden się ostał. Tak więc powszechnie sądzono, że wszyscy potomkowie Dawida są martwi. No i teraz postawcie siebie w miejsce bieżącego ludu w Jerozolimie. I co niby teraz mamy sobie zrobić? Co się stało ze Słowem Bożym? Czy ono zawiodło? Przecież Bóg obiecał, że nigdy nie miało zabraknąć potomka na tronie Dawida. Miał królować na wieki. I co teraz? Czy Atalia była w stanie, a wszystko na to wskazywało, że była w stanie wymordować wszystkich, czy ona była w stanie zanegować Bożą obietnicę? I słuchajcie, pamiętacie, łatwo osądzać ludzi, kiedy zapominamy o całym kontekście, w jakim się nagle znaleźli. I podałem wam przykład wtedy z okupacji niemieckiej, również trwającej 6 lat. Pamiętacie błyszczące mundury i sprzęt hitlerowców. Dobra organizacja. Wszystko działało jak w zegarku. I wydawało się, że co? Jakie wrażenie było? No wrażenie, każdy powinien mieć wrażenie, że ten porządek hitlerowski zagości w Polsce przynajmniej na 80 lat. Nie ma mowy, żeby to szybko ustąpiło. Tak więc nasza wiara, wbrew temu, jak się rzeczy, wbrew błyszczącym sprzętowi, błyszczącym eleganckim mundurom, nasza wiara jest zawsze wiarą wbrew. Otóż bez względu na to, jak groźni by nie byli ci, którzy na nas nastają, bez względu na to, jak silny i nie do poruszenia jest wróg, który na ciebie nastaje, jak niedorzeczna jest nasza ufność w zwycięstwo, zważywszy na co? No, zważywszy na obraz, jaki widzisz, kiedy patrzysz w lustro, czyli zważywszy na nasze słabości, bez względu na nic i wbrew wszystkiemu, trwamy przy Nim, dlatego że On jest wiarygodny. Czyli nasza wiara jest zawsze wiarą wbrew. I słuchajcie, mamy 5 milionów urywków, 5 milionów urywków, które można zacytować. Wybrałem tylko kilka z nich. I oczywiście 19 rozdział, 25 werset Księgi Hioba. Hiob mówi, to jest pośrodku, zwróćcie uwagę, pośrodku jego prób. On jest wciąż obłożony niewyobrażalnym cierpieniem. Jednak Hiob mówi, lecz, aber, lecz ja wiem. Wbrew temu, co mi się robi, wbrew temu, że Bóg jawi się jak dziki zwierz, który mnie szarpie, bo dokładnie o tym jest mowa wcześniej w 19 rozdziale, wbrew temu wszystkiemu, lecz ja wiem, lecz ja wiem. Następnie w 2 Tymoteusza 1,12 zwróćcie uwagę, z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się. Dlaczego? Gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Tak więc tak, znoszę te cierpienia. Nie wstydzę się tych cierpień. Dlaczego? Gdzie jest moja ufność? No, moja ufność jest w przeciwieństwie temu wszystkiemu. Gdyż ja wiem, komu zawierzyłem. No i taki werset na przykład z Ewangelii Łukasza. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Czyli nasi wrogowie są groźni i nastają, chcą nam podstawić nogę, chcą sprawić, abyśmy się ostatecznie roztrzaskali, zamiast wytrwali. Podobnie tutaj. Nasz Pan mówi, co się działo, czego oczom się nie udzielało. Oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja modliłem się o ciebie. Ale ja prosiłem za tobą. Tak więc nasza wiara jest zawsze wiarą wbrew. I zobaczcie, nadchodzi 7 rok, po 6 długich latach, po 6 długich latach nadchodzi 7. I przypomnę tylko, że 7 dzień, 7 rok jest jak pierwszy dzień, pierwszy rok w Biblii, a oznacza nowy początek, nowe stworzenie, zmartwychwstanie. To jest to wskazanie, o którym powinniśmy myśleć. Oto po nocy horroru, który zgotowała Atalia, nadchodzi szybki, pamiętamy, nie szybko, nie szybko, ale nadchodzi szybki poranek. Tak jak w Psalmie 18, szybki poranek. Lecz w 7 roku Jehojada rozesłał wezwanie, zebrał strażników straży przybocznej i biegaczy, sprowadził ich do świątyni Pana i zwróćcie uwagę, zawarł z nimi przymierze, po środku mamy, i odebrał przysięgę w świątyni Pana. Czyli mamy przysięgę z każdej strony i w środku, w samym sercu jest przymierze i dopiero potem pokazał im królewicza. Teraz możemy trochę sobie wyobrazić reakcję. O mój Boże, Twoje słowo jest pewne. I zobaczcie, słuchajcie, to była taka sama reakcja, która będzie i z naszej strony pewnego dnia. I już teraz, która wielokrotnie się pojawia. O Panie Boże, dlaczego byłem tak mało wierny, tak głupi, aby przez chwilę nawet powątpiewać w Twoje obietnice. Dlaczego myślałem, że Twoje obietnice wcale nie są tak solidne i tak pewne? Dlaczego dałem się zwieść tym, co widziały moje oczy? Dlaczego tą najbardziej oczywistą rzecz, czyli Twoja obietnica, wydawała mi się jakaś licha, słaba? Tak więc oto nadszedł czas, aby kapłan Jehojada zaczął działać i kapłan gromadzi straż świątynną, innych zbrojnych. Zwróćcie uwagę, to nie są jacyś kapłani delikatni, łagodni, ale to są kapłani tacy jak przystało na kapłanów, na strażników, to są kapłani groźni. To są kapłani, którzy z determinacją będą wykonywali rozkazy Bożej obietnicy. Tak więc sprowadza ich do świątyni, zawiera z nimi przymierze. Wszystko dzieje się wokół świątyni. Świątynia na nowo się pojawia. O świątyni nie było przez długi czas żadnym słowem, nikt nie wspominał, ale teraz świątynia pojawia się znowu i to oznacza, uwaga, nadchodzi odnowa. I kapłan Jehojada odbiera przysięgę, następnie wyprowadza, pokazuje im królewicza. Tak więc Słowo Boże jest jakie? Pewne. Słowo nie zawiodło i nie może zawieść. Morderczy szał północno-koreańskich oprawców, karających dzieci za to, że Biblia została znaleziona przy rodzicach, w końcu na nic się nie zda. Dlaczego? Dlatego, że Bóg pamięta. Jak to widzieliśmy już wielokrotnie, możesz się przebrać za kogoś innego i iść do boju. Na nic to się nie zda Achabie, dlatego że Bóg jest najprzebieglejszy. I Bóg wykiwa ciebie, Achabie, i wykiwał, tak jak widzimy, wykiwał Atalię. Bóg przechytrzy przebiegłych i połapie ich wszystkich, jak czytamy w Nowym Testamencie. Połapie ich wszystkich w ich przebiegłości. Tak więc wszędzie mamy siódemki, siódmy rok, mamy siedmioletniego królewicza, który właśnie ma 7 latek. Co więcej, wszystko się dzieje, cały ten opis, który się dzieje, 5, 6, kolejne wersety, dzieje się 7 dnia. Akurat przychodzą ci z Lewitów, którzy obejmują służbę. Ci, którzy zdają służbę, tej służby nie zdają, dlatego że Jehojada ich zatrzymał. I Jehojada wdraża wcześniej przygotowany plan. Rozmieszcza strategicznie Lewitów, którzy najwyraźniej wcześniej, zresztą druga Kronik o tym mówi, że wcześniej wszystko, cały plan został przygotowany. Są 3 oddziały, tych, którzy zdawali, w sumie 3 oddziały, którzy obejmowali, 2, które zdawały służbę. Tak więc pilnowanie domu królewskiego, o którym mowa jest tutaj, oznaczało pilną obserwację. Dlatego, że niedługo zobaczymy, że Atalia przyjdzie do świątyni, kiedy zobaczy wrzawę nowo obwołanego, ogłoszonego króla. Tak więc ci, którzy służą Bogu, muszą robić to, co do nich należy, mieć plan. Jak tutaj widzimy, plan, który jest dobrze przygotowany, przemyślany. Muszą się przygotować odpowiednio i co więcej być nieustępliwi. Tak jak budowniczy muru wokół Jerozolimy, zwróćcie uwagę, w jednym ręku mieli broń, a drugą budowali. Tak więc co to komunikowało wszystkim wokół? No, przesłanie było jedno. Spróbuj mnie zatrzymać. Spróbuj. spróbuj mnie zatrzymać. No nie, ja jestem nie do powstrzymania. Ja z determinacją robię, wykonuję to, do czego zostałem powołany. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób, jak czytamy w Nehemiasza w 4 rozdziale. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Tak więc broń u boku oznaczało, jestem zdeterminowany, nie powstrzymasz mnie. Jedna rzecz, na którą zwrócił uwagę, nikt z otoczenia Jehojady nie zaatakował Pałacu Królewskiego. Choć byli uzbrojeni, to jednak polegali na Bogu. To nie była rewolucja. To nie była rewolucja, która oznaczała siłowe obalenie władzy. Tak więc ci, którzy przyszli na naradę, złożyli przysięgę. Niektórzy nie byli uzbrojeni. Tym dał zbroję króla Dawida, która znajdowała się jeszcze w świątyni. Wersety od 8 do 10. Otoczcie króla, każdy z bronią w ręku, ktokolwiek by podszedł do szeregu zginie, wy zaś bądźcie przy królu, gdy będzie wychodził i gdy będzie wchodził. Momentalnie, słuchajcie, momentalnie, o, gdzieś to słyszałem, momentalnie nasze myśli powinny pobiec do psalmu 121. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej, Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego teraz i na wieki. I oczywiście te słowa są o naszym Panu, Jezusie Chrystusie, ale ten, który już go zapowiadał, potomek Dawida, i do niego jak najbardziej w słowach Jehojady te słowa się odnoszą. Tak więc zauważmy, że wszystko skupia się na kapłanu Jehojadzie. Z jego postaci płynie kilka bardzo ważnych lekcji. Na sam koniec. Kilka bardzo ważnych lekcji. Jaka jest pierwsza lekcja? I pierwsza prawda na podstawie tego, co widzieliśmy, Jehojada, dobrze przygotowany, bezkompromisowy plan, który wdrożył, plan z gorliwością i z żarem za Bożą obietnicą. Pierwsza prawda jest taka, prawda na dzisiaj, banalna może się wydawać, ale prawda jest taka, że są dobrzy pastorzy i są dobrzy kapłani. To, z czym mamy obecnie do czynienia, i nie tylko obecnie, to wszechobecny antyklerykalizm. Osobiście mogę śmiało powiedzieć, że zdecydowana, przeważająca większość ludzi, których ja znam, którzy są poza Kościołem, są zionącymi ogniem antyklerykałami. Co więcej, moja druga teza jest podobna tej pierwszej, że większość waszych znajomych poza Kościołem, którzy nie chodzą do Kościoła, jest antyklerykałami. To jest bardzo, bardzo powszechne zjawisko. Antyklerykalizm. Jakoś przecież trzeba uzasadnić swój grzech i swoje zaniedbanie. W jaki sposób muszę to uczynić? I pomyślmy o tym, jaka była rewolucja francuska z 1789 roku. Kogo na cel wziął Immanuel Kant i Nietzsche? Wszyscy oni, w każdym przypadku, celem było przede wszystkim duchowieństwo. Zwróćcie uwagę, co się dzieje obecnie. Sebastian tydzień temu wspomniał, że nagle wielkim problemem jest fundusz kościelny. Czy nie jest to dziwne? 5 zł na rok? Skąd nagle ten temat żeby udać się właśnie za duchowieństwem. Tak więc skąd ten antyklerykalizm? Z czego wynika? Wynika z tego, że wszyscy wokół nas to kantowcy. Nie mówi się kantianie, ale mówi się kantowcy. Dlaczego kantowcy? Dlatego, że zostali okantowani. Dzieci, co to znaczy? Nie wiem, czy znacie takie starodawne słowo okantować. Co to znaczy okantować? To znaczy oszukać. To znaczy w jakiś nieuczciwy sposób oszukać. No i niestety większość ludzi wokół nas zostali oszukani przez siebie samych i innych. Zostali okantowani na modłę pietystycznego Kanta. Czyli religia i wyznanie sprowadza się do wewnętrznych odczuć, wrażeń, dobrych zamiarów na przykład. Religia to nic innego, jak tylko niezdefiniowane w żaden sposób dobre zamiary, które na pewno nie mają nic wspólnego ani z Kościołem, ani z dyscypliną, ani z pastorami, czy na przykład z pieniędzmi. Słuchajcie, to jest przerażające, ale większość ludzi wokół nas właśnie została okantowana przez Kanta bez świadomości tego, skąd im się to wzięło. Czyli wszelkie zewnętrzności, Kościół, te pastory i rady kościelne, ta niedziela i niedzielne nabożeństwo i dziesięcina, nic nie ma znaczenia, tylko co ma znaczenie według, słuchajcie, przerażającej większości ludzi wokół nas. To, co ma znaczenie, to jest rozwiedziona z tymi rzeczami moja relacja z Bogiem, moja bliskość z Bogiem, która w żaden sposób nie powinna być przez nikogo dotknięta. Czyli precz z klechami, którzy nam będą mówić, jak mamy żyć. Nie nam wyczekiwać zmiłowania z wyroków boskich, z ludzkich praw. Z własnego prawa bierz nadania i z własnej woli sam się zbaw. Piękne słowa komunistycznego hymnu. Czyli czarny bunt, czarny duch buntu i rewolucji, czy bardziej spływający krwią bunt i rewolucja. Nie potrzebuję ani kościoła, ani pastorów. Dlaczego? Dlatego, że ja mam swoją niezależną drogę do Boga. Prawda jest taka, że jeżeli nie jesteś w stanie podporządkować się żadnym ludzkim autorytetom, tylko oszukujesz siebie samego, że jesteś w stanie podporządkować się Bogu. Taka jest prawda. Jeśli nie jesteś w stanie podporządkować się Bożym ustaleniom i Bożemu porządkowi, nie myśl, że podporządkujesz się Bogu. Nie da rady. Na pewno nie. Podczas gdy, zwróćmy uwagę, że każda odnowa, każda dobra rzecz właśnie zaczyna się od Kościoła i zaczyna się od duchowieństwa. Dość przedziwnie to jest zorganizowane. Boże sądy wychodzą ze świątyni Bożej, jak widzieliśmy w dzisiejszym urywku. To właśnie ze świątyni Bożej wychodzą Boże sądy, aby osądzić nieprawość i przemieniają cały świat. Nic się nie zmieniło. I dzisiaj od Jehojady po księży Lutra i Kalwina. Kościół jest solą i miastem na górze. Kościół, jak wiemy, jest filarem i podwaliną prawdy. Jeżeli Kościół zostaje zniszczony, upada wszystko. Dlatego, kiedy widzisz problem w społeczeństwie, w państwie, gdzie powinieneś udać się najpierw i upatrywać przyczyn i gdzie powinieneś oczekiwać rozwiązania i wybawienia? Czy najpierw powinieneś udać się do działalności polityczno-edukacyjnej, jakiegoś działalnictwa i tak, działajmy, to jest przyczyna i tutaj będzie zbawienie w naszym działalnictwie? No nie. Jeżeli coś się dzieje nie tak w społeczeństwie, w państwie, pierwszą przyczyną kłopotów należy upatrywać, czy pierwszego winnego należy spoglądać ku Kościołowi. Dlatego, że od Kościoła wychodzą Boże sądy i od Kościoła wychodzi przemiana. Tak więc Jehojada, dobry kapłan, nie zależy mu na własnej chwale, zwróćcie uwagę, ale on nie szuka władzy dla siebie, ale na wypełnieniu obietnicy Bożej. Jego rola to rola służebna, wypełnić wolę Bożą, ustanowić władzę nie dla siebie, ale dla prawowitego króla. Tak więc z wielką odwagą, bohatersko i z wytrwaniem, z determinacją, co czyni? Chroni małego chłopca. Tak więc rzecz bardzo praktyczna i na czasie dla każdego z nas, którzy to słyszymy. Nie bądźmy głupcami, którym się wydaje, że przyłączanie się do uczty telewizyjnego rozszarpywania księży jest głoszeniem Ewangelii naszym bliskim. Nie jest. Nie jest. Antyklerykalizm naszych znajomych zdradza o wiele bardziej, o wiele poważniejszy problem ich serca, a mianowicie nieprzejednaną twardość, nienawiść i bunt skierowany nie przeciwko księżom czy pastorom, ale przeciwko Bogu żywemu. Tak więc zwróćcie uwagę Mateusza 26:11. Wtedy mówi do nich Jezus, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem, uderzę w pasterza, a będą rozproszone owce trzody. I dokładnie siły ciemności w taki sposób próbują osłabić, zniszczyć Kościół i zniszczyć te porządki, które z Kościoła, ten strumień wody żywej, który wypływa z Kościoła. Świat z pasją nienawidzi Kościoła. Nienawidzi w jaki sposób? Wyśmiewa. Nienawidzi liturgii, nienawidzi niedzieli, a przede wszystkim nienawidzi pastorów. I świat zrobi wszystko, żeby właśnie im zaszkodzić, ich zastraszyć, im utrudnić życie i w konsekwencji o upadek przyprawić. Jest to oczywiście nienawiść nieustępliwa, bezwzględna i oczywiście szaleńcza. W ostatecznym rozrachunku jest szaleńcza, irracjonalna. Dlaczego? Dlatego, że wymierzona w samych atakujących. Tak więc, czego nam trzeba na podstawie przykładu Jehojady. Czego nam trzeba? Jak zwykle jednej rzeczy, potrzeba nam wiary i to wiary w podstawy. A jaka to jest wiara? Jak ta wiara w podstawy wygląda? Otóż to jest Boży świat i to są Jego ustalenia w tym świecie. Tak więc ufaj Bogu i szanuj je, szanuj Jego ustalenia. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy o Boże, abyś przydał nam wiarę. Prosimy o to, abyśmy poprzez Twojego Ducha Świętego mieli coś z odwagi, coś z bezkompromisowości tego kapłana, którego widzieliśmy w historii. Zechciej, o Boże, przemieniać nas, zechciej dać nam wiarę, zrozumienie, że wszelka odnowa, że wszelkie Twoje sądy rozpoczynają się od Twojego ludu. Amen.